Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Umartwienie namiętności. Ostatnio mówiłem o potrzebie umartwiania rozumu i woli jako jednej z podstawowych praktyk pobożności. Przypomnijmy, że być pobożnym oznacza żyć po Bożemu, zgodnie z Bożym zamysłem. Aby więc ukształtować siebie na wzór Chrystusa, co we współczesnej teologii duchowości określa się mianem chrystoformizacji, potrzeba ascetycznego wysiłku ze strony człowieka i pomocy łaski Bożej. Trafnie wyraził to święty Paweł, apostoł, pisząc: lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. W dziele umartwienia potrzeba zatem pokornego otwarcia się na współpracę z łaską Bożą. Mówiłem o umartwieniu umysłu i woli, które są nadrzędnymi władzami kierującymi postępowaniem człowieka. Nierzadko jednak wola człowieka nie współpracuje z racjami rozumu, nie bierze ich pod uwagę, lecz kieruje się namiętnościami. Są to silne i gwałtowne poruszenia zmysłowe, na ogół połączone z określonymi reakcjami organizmu. Czasem nazywa się je emocjami, które jednak należy odróżnić od uczuć. Te ostatnie bowiem są bardziej złożone, mniej gwałtowne, choć równie silne. Są oparte na decyzjach woli, która idzie za oświeceniem umysłu, dlatego są spokojniejsze i trwalsze. Natomiast namiętności, dlatego że są krótkotrwałe, mają dużą siłę oddziaływania, niekiedy wręcz niszczącą. Ta różnica jest tak jak między spokojnym, obfitym deszczem i zatapiającą wszystko nawałnicą. Namiętności, wyrwawszy się spod kontroli umysłu, mogą destruktywnie wpływać na decyzje woli, czego potwierdzeniem są liczne rodzinne dramaty, zbrodnie czy różne krzywdy wyrządzane innym czy sobie samemu. Do tego trzeba dodać tę smutną prawdę, niestety, że właśnie w sferze namiętności najbardziej i najboleśniej dostrzegalne bywa działanie złego ducha. Wzniecanie gwałtownych namiętności, często bez dostrzegalnego związku z daną sytuacją czy okolicznościami, to jest jego ta zgubna strategia. W antropologii chrześcijańskiej wymienia się 6 namiętności odnoszących się do skłonności pożądliwej, zwanej po łacinie appetitus concupiscibilis, oraz 5 namiętności odnoszących się do skłonności gniewliwej, zwanej appetitus irascibilis. Podstawowym poruszeniem jest miłość, która, choć w języku polskim ma jedną nazwę, to w istocie przybiera różne postaci. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est z Bożego Narodzenia 2005 roku rozróżnia miłość eros, ziemską, związaną z ludzką naturą, i miłość agape, opartą na wierze i przez nią kształtowaną. Pierwsza jest miłością wstępującą, druga miłością zstępującą. A według innej klasyfikacji rozróżnia się miłość posesywną, pożądawczą, czyli amor concupiscentiae, i miłość ofiarną, dającą, czyli amor benevolentiae. Miłość budzi się zawsze, ilekroć pojawia się przedmiot odpowiadający naszemu upodobaniu czy pożądaniu, i dąży do zjednoczenia z Nim. Jeśli tego przedmiotu jeszcze nie ma, wówczas budzi się pragnienie posiadania go, a gdy już jest, wówczas pojawia się radość. Jeśli zaś pojawia się przedmiot, który nie odpowiada naturze lub oczekiwaniu, a zwłaszcza postrzegany jest jako zło, wówczas mamy do czynienia z namiętnością zwaną nienawiścią. Gdy pojawia się poczucie zagrożenia i chęć unikania go, wtedy mówimy o wstręcie. W sytuacji, gdy zło staje się naszym udziałem i nie można go uniknąć, wówczas pojawia się smutek. I to są w najbardziej ogólnej charakterystyce namiętności pożądawcze. Jeśli chodzi o namiętności związane ze sferą gniewliwą, to najpierw wymienić trzeba nadzieję, która pojawia się, gdy przedmiot upodobania jest możliwy do zdobycia, ale odległy i trzeba wiele trudu. Gdy zdobycie go staje się niemożliwe, wówczas rodzi się rozpacz. Odwaga stara się połączyć z przedmiotem umiłowanym, którego zdobycie jest trudne i wymaga wielkiego wysiłku, albo też trzeba unikać zła, co również wymaga dużego trudu. Jeżeli zło jest prawie nieuniknione, wtedy rodzi się bojaźń, uczucie przygniatające i paraliżujące. Kiedy mimo sprzeciwu przychodzi zło, wtedy człowieka ogarnia gniew, który gwałtownie burzy się przeciwko złu i rodzi pragnienie przezwyciężania przeszkody. I tak w wielkim skrócie przedstawia się klasyfikacja namiętności, jakie podaje chrześcijańska antropologia. Jak widać, pojęcia te nieco różnią się od tych, jakimi posługujemy się w naszej mowie potocznej. Tak samo jak omawiane wcześniej zmysły zewnętrzne i wewnętrzne oraz uczucia i emocje, tak samo namiętności same w sobie są czymś dobrym, skoro Bóg Stwórca wyposażył w nie człowieka. Gdyby były złe, to Chrystus Pan, stając się człowiekiem, nigdy by ich nie przyjął na siebie. Tymczasem ewangeliści wiele razy zaświadczają, że Pan Jezus miał bardzo żywe uczucia względem różnych ludzi. Na przykład okazywał tkliwość wobec świętego Jana Apostoła. Smucił się i płakał z powodu śmierci Łazarza. Żal mu było ludu, który szedł za nim. A uniesiony gniewem na widok kupców bezczeszczących świątynię, uplótł sobie bicz ze sznurków i powypędzał ich. Namiętności zatem to potężne dynamizmy w ludzkiej naturze, które jeśli są poddane kontroli i odpowiednio pokierowane, służą rozwojowi jednostki oraz całej ludzkiej populacji. Są też u podstaw życia społecznego. Jednak z uwagi na swą siłę oddziaływania powinny być uporządkowane i podporządkowane wyższym władzom psychicznym człowieka. Ich działanie przypomina trochę zapalanie małego ognia, który, gdy jest mały, łatwo ugasić. Jeżeli jednak ogień zacznie się rozprzestrzeniać i obejmie cały dom, wówczas trudno będzie go ugasić i mogą pozostać jedynie zgliszcza. W tym sensie trzeba nauczyć się panowania nad swymi namiętnościami. Kontrolowany i odpowiednio dozowany ogień jest dla człowieka dobroczynny, ale gdy wyrwie się spod jego kontroli, stanowi bardzo realne zagrożenie. Nie inaczej jest z namiętnościami. Przede wszystkim więc nie można dopuścić do tego, aby one wybujały, aby się rozpłomieniły. Trzeba je gasić w zalążku. W procesie umartwiania namiętności chodzi nie tylko o ich hamowanie, zarówno na etapie budzenia się i potem, choć może to być niezwykle trudne albo wprost niemożliwe. Ważne jest ponadto, aby namiętności odpowiednio ukierunkować. Miłość należy się w pierwszym rzędzie samemu Bogu, który jest miłością, a dopiero w dalszej kolejności stworzeniu. Problem pojawia się wówczas, gdy gwałtowna miłość do stworzenia, w tym także do wybranej osoby, odrywa od Boga, który jest źródłem miłości. Wiemy dobrze, że nawet wielka, rwąca rzeka niebawem wyschnie, jeśli odetnie się ją od źródeł, które są ukryte gdzieś w górze. Nie bez znaczenia dla życia duchowego jest to, czego człowiek pragnie. Nieuporządkowana namiętność pragnienia, niepoddana osądowi rozumu oświeconego wiarą, a zwłaszcza pragnienie zła dla kogoś, są źródłem wielkiego nieporządku moralnego. Jeśli zaś chodzi o radość, która wydaje się jedną z najbardziej szlachetnych namiętności, to ważne jest, z jakiego powodu ona się rodzi. Nigdy zło lub cudze nieszczęście albo cierpienie nie może być źródłem godziwej radości. Tym, co szczególnie upadla człowieka i w jakimś sensie upodabnia go do szatana, jest nienawiść. Chrześcijanin powinien całkowicie się wyzbyć tej namiętności, a jeśli już miałby się jej poddać, to tylko po to, aby znienawidzić zło. To samo dotyczy wstrętu i smutku. Dojrzały duchowo chrześcijanin nigdy nie dopuści w sobie do głosu wstrętu względem drugiego człowieka, pogardy drugim człowiekiem, który przecież jest obrazem i podobieństwem Boga. Także smutek, który rodzi się z przywiązania uwagi do tego, co złe, nie powinien cechować chrześcijanina, który zawsze i we wszystkim powinien dostrzegać Boże piękno. Jeśli może się smucić, to jedynie z tego powodu, że Bóg nie jest kochany i jest stale obrażany. Nadzieja jako namiętność także wymaga opanowania, gdyż może mieć niewłaściwy przedmiot. Bałwochwalstwem byłoby pokładać nadzieję, zwłaszcza dotyczącą zachowania życia, w czymś, co nie jest Bogiem, od Niego nie pochodzi i do Niego nie prowadzi. Z kolei rozpacz jako zaprzeczenie nadziei jest czymś diabelskim, zamyka bowiem człowieka w nim samym, doprowadzając go do autodestrukcji. Odwaga, jeśli nie będzie dobrze pokierowana przez umysł, szybko przerodzi się w niebezpieczną i pełną pychy zuchwałość i wtedy moralny upadek będzie nieunikniony. Poniekąd przeciwna odwadze namiętna bojaźń, podobnie jak rozpacz, zamyka człowieka w ciasnocie jego serca. Zaprzecza cnotom teologalnym, które sprawiają, że chrześcijanin jest czy czuje się w ręku Boga i może wtedy za psalmistą powiedzieć: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I wreszcie gniew, który zdaje się zawierać w sobie pozostałe namiętności, jest szczególnie niebezpieczny, bo niszczy więzi międzyludzkie, a tym samym relacje do Boga. Wydaje się, że najczęściej człowiek ulega właśnie gniewowi z powodu zranienia grzechem pierworodnym, dlatego szczególnie trzeba czuwać, aby gniew nie stał się źródłem obelżywych słów, nienawistnych myśli czy brutalnej przemocy. Na koniec powtórzmy, że opanowywanie namiętności nie jest rzeczą łatwą i jest praktycznie niemożliwe bez pomocy łaski Bożej i pokornej ufności w potęgę Bożego miłosierdzia.